Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
I zaczynamy Wieczór Wnet. Jak Państwo nas słyszą na antenie radia, to u Państwa jest 19.07. Jeżeli na YouTubie nas Państwo oglądają, to poza tym, że można subskrypcję zostawić, ale radiosłuchacze również mogą wejść na YouTube i zasubskrybować kanał na YouTubie Radia Wnet, gdzie są treści, które pojawiają się na antenie, ale nie tylko, bo są też programy tylko i wyłącznie na kanał YouTube'a robione. To u Państwa jest sobota rano na YouTubie, w radio piątek 19.09, jako się rzekło, już będzie, czy 19 z minutami. A my nagrywamy ciut wcześniej, w piątek o godzinie 17.30, po raz pierwszy nasz wieczór czwartkowy jest nagrywany późnym popołudniem, no ale takie są czasami kalendarze, że nie da się inaczej zrobić. Naszym gościem jest niezmiennie Józef Orzeł, jak co czwartek. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, Łukaszu, dzień dobry państwu. Jest trochę dzień i cieplutko.
Dzień jest piękny. Zacznę od smutnej informacji. Dzisiaj zmarł poseł Łukasz Litewka, poseł Lewicy, klubu Lewicy, wybrany z listy tegoż komitetu w Sosnowcu. Z ostatniego miejsca dostał pierwszy wynik, pokonując lidera listy Lewicy w okręgu sosnowieckim Włodzimierza Czarzastego. Zginął tragicznie 36-letni mężczyzna, chłopak niemalże, poseł, aktywista, jadąc na rowerze, potrącony przez samochód, śmierć na miejscu. Poseł o tyle ciekawy, że jak się czyta wspomnienia po nim, te pierwsze relacje po informacji, że zmarł, to wielu polityków prawicy, Przemysław Wibler, Paweł Jabłoński, można by wymieniać, bardzo ciepło go wspominają, bo faktycznie był to polityk. Właśnie to był to człowiek, który wszedł do polityki i nie bardzo ona go zmieniła. Działał na rzecz ludzi wykluczonych, szczególnie ekonomicznie, mniej światopoglądowo wykluczonych, a bardziej ekonomicznie, na rzecz zwierząt również. Pierwszy raz, kiedy zaistniał w Sejmie, kiedy składał ślubowanie jako jedyny z klubu Lewicy, na końcu roty dodał słowa: tak mi dopomóż Bóg. I to też pokazywało, że jest to taki poseł co nieco inny. Jak potem się tłumaczył, że sam nie jest wierzącym czy praktykującym katolikiem, ale obiecał to swoim dziadkom, że tak będzie ślubował i tego słowa dotrzymał, więc wielki żal, bo rzeczywiście taki poseł, mało jest takich ludzi w Sejmie, coraz mniej właściwie. Tragiczna śmierć, 36 lat, młodszy ode mnie i nawet młodszy od pana doktora, co nieco poseł Lewicy. Od tej smutnej informacji chciałem zacząć, ale ten dzień obfitał także w inne wydarzenia, też wagi politycznej, nietragiczne, ale istotne i ważkie. O tym chciałbym po tym wstępie i wspomnieniu o pośle Łukaszu Litewce chciałbym zacząć, czyli decyzja o rezygnacji ze stanowiska szefa BBN-u przez Sławomira Cenckiewicza. Co to oznacza politycznie? Na ile to jest triumf Donalda Tuska, Tomasza Siemoniaka, pana Duszy, pana Noska, pana Pytla, całego układu, który kiedyś zarządzając polskimi służbami robił bardzo bliski reset i nawiązywał współpracę z rosyjskimi służbami, a na ile to może jest jakiś ruch, może zejście, może jest tak, że po prostu pan prezydent uznał, że warto w tych warunkach dokonać zmiany. Jak ty, drogi doktorze, to analizujesz?
Jakby są dwie strony tego. Pierwsze to powody, dla których strona rządowa łamie prawo i nie respektuje wyroków, orzeczeń sądów, i to nawet prawomocnego tego orzeczenia NSA, że zastrzeżenia służb, chyba ABW przede wszystkim, wobec Sławomira Cenckiewicza nie miały żadnej podstawy prawnej ani merytorycznej, i rząd postanowił to olać, czyli po raz kolejny widać, że temu rządowi sądy są potrzebne wtedy, kiedy są niezależne od PiS-u i wydają wyroki niekorzystne dla PiS-u, a jakby wydawały korzystne, to takich wyroków słuchać nie będziemy, a to oznacza taką pewność siebie tej ekipy, że nie spotkają żadne przykrości ją za to, żadne trybunały stanu o innych więzieniach nie mówiąc, co by oznaczało, że są pewni, że te wybory wygrają w taki czy inny sposób, czyli władzy raz zdobytej oddać nie chcą, a nazbierało się temu rządowi no, cała góra łamania prawa i powodów, dla których powinny zostać wszczęte śledztwa. Więc jest pytanie, czy taka determinacja kroczenia czy pędzenia ścieżką, która się kończy wyłącznie na ścianie, jest taką ulicą jednokierunkową, czy to jest, bo są pewni, że taka opozycja się nie dogada ze sobą, bo są pewni, że wygrają wybory, bo są pewni, że te wybory dadzą się tak ustawić, że oni będą na górze. To jest pytanie, bo jakby w kraju demokratycznym takie bezczelne łamanie prawa no, budzi zadziwienie po prostu, że idą pod ściankę z własnej woli i to w sprawie niezbyt ważnej, bo czy pan Sławomir Cenckiewicz będzie miał dostęp do tych danych, czy nie, czy jego Biuro Bezpieczeństwa Narodowego będzie bardziej działało, czy nie, to rządów Donalda Tuska nie przewróci, nie zagraża im. Więc ta błahość sprawy, a zarazem taka oczywistość łamania prawa jest zastanawiająca. To z tej strony, dlaczego ten rząd tak czyni, a trzeba powiedzieć, służby podlegają bezpośrednio premierowi. Chociaż jakoś tam podlegają szefowi służb specjalnych, koordynatorowi, którym jest akurat minister spraw wewnętrznych. I to jedno. Drugie, napisałem takiego X-a i pod nim jest sporo komentarzy, między innymi taki. Panie Orzeł, co pan pisze? Z jednego faktu wyciąga pan wnioski dotyczące przyszłości polskiej demokracji. No to chciałbym temu komuś odpowiedzieć, że to nie z jednego faktu, tylko z całej góry faktów, które prawie codziennie ta góra rośnie, ale ten fakt jest no, ewidentny po prostu. Decyzja rządu, nie damy, czy służb, nie damy panu Cenckiewiczowi dostępu do informacji niejawnej, pomimo prawomocnego wyroku sądu i bez jasnej decyzji, ale my wszczynamy następne postępowanie kontrolne, bo nie było takiego komunikatu, tylko był taki dziwny i niezgodny z prawdą. Będziemy kontynuowali, czy kontynuujemy postępowanie, ale tam to się zakończyło decyzją odebrania mu Cenckiewiczowi tego dostępu i skierowanie przez niego sprawy do sądu. To jeśli chodzi o rząd, a jeśli chodzi o drugą stronę, to ty dzisiaj wyraziłeś ciekawą myśl, że to jest pewnie wspólna decyzja prezydenta i samego pana Cenckiewicza, ale jej towarzyszy następna decyzja skierowania pana Cenckiewicza jakby do sztabu wyborczego Przemysława Czarnka, czy do sztabu partyjnego Przemysława Czarka, kandydata na premiera. To jest nie tylko wzmocnienie, tak przynajmniej uważa prezydent i Przemysław Czarnek, wzmocnienie tego sztabu czy tej grupy, ale także opowiedzenie się po stronie Przemysława Czarnka w jakiejś tam konkurencji grupą Mateusza Morawieckiego. Przy czym tę konkurencję bardziej widać ze strony tej grupy Morawieckiego, bo Przemysław Czarnek cały czas deklaruje współpracę z Mateuszem Morawieckim. I tak na to wyszło, jeśli chodzi o decyzję Jarosława Kaczyńskiego, że partia będzie miała dwoje płuc. Tyle jedno płuco to Czarnek, a drugie to Morawiecki, ale to bardzo takie krzywe płuca, bo jeśli Przemysław Czarnek symbolizuje, czy jest członem tego skrzydła partii, którym dowodzi Jarosław Kaczyński w sposób wyraźny, to jest pewnie 2/3 tej partii, bo należy domniemywać, że to skrzydło czy płuco Mateusza Morawieckiego to co najwyżej jest 1/3 partii i aparatu, ale jednak kolację Kaczyński zjadł tylko z Morawieckim, nie było tam Czarnka.
Może, ale tylko przejdziemy jeszcze, jak to się rozgrywa, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja, ale to jeszcze trochę przejdźmy do, czy wróćmy cały czas ten temat Sławomira Cynckiewicza. Jego oświadczenie jest niezwykle mocne. Ja będę zaraz je we fragmentach cytował, ale najpierw chciałem pokazać fragment wystąpienia. Dzisiaj długa rozmowa, 1,5 godziny, a może i więcej, rozmawiali Adrian Stankowski i pani redaktor Agnieszka Borkowska z Sławomirem Cynckiewiczem na antenie telewizji Republika. Dużo ważnych tam też padło. Jedno z nich pozwolę sobie Państwu i Tobie, drogi doktorze, przytoczyć.
Powiedziałem profesorowi Czarnkowi mniej więcej w ten sposób jakiś czas temu. Przemek, niczego nie oczekuje, niczego nie chce, poza tym, że chce, żebyś wygrał. I to jest moje stanowisko. Pani się trochę uśmiecha, może pani uzna, że tak nie jest, ale naprawdę ja tak uważam.
No dobrze, to porozumiemy.
Niczego nie oczekuję, niczego nie chcę, chcę tylko, żeby pan wygrał. Taka jest deklaracja polityczna profesora Cęckiewicza, który dołącza do drużyny Przemysława Czarnka. To właśnie tak dałem tą setkę, żeby jakoś włączyć się w ten nurt, co to oznacza tej wewnętrznej rozgrywki w Prawie i Sprawiedliwości, wzmocnienie Przemysława Czarnka, trochę takie doładowanie poobijanej jego prekampanii premierowskiej.
No, logicznie jest tak, jak mówisz, jak dzisiaj też już tę tezę zgłosiłeś, że to pan prezydent opowiedział się po stronie też pisowskiej, ale Przemysława Czarnka, jakby nie za tą grupą czy płucem Mateusza Morawieckiego. I to byłoby niesłychanie interesujące, bo do tej pory nie było widać, po której stronie i czy po jakiej stronie pan prezydent się opowiada, a tu oddaje swojego przyjaciela. I także człowieka bardzo zasłużonego dla historii i dla problemu bezpieczeństwa Polski. Więc należy rozumieć, że Sławomir Cęckiewicz będzie się zajmował w tym, powiedzmy, sztabie Przemysława Czarnka, będzie się zajmował kwestią bezpieczeństwa, a jeśli myśleć o tym, że Przemysław Czarnek dowiezie swoją kandydaturę na premiera do wyborów parlamentarnych i że pomoże wygrać PiS-owi czy koalicji prawicowej, wygrać te wybory i będzie kandydatem prawicy na premiera, no to Sławomir Cęckiewicz wyraźnie wtedy by chyba kandydował co najmniej na szefa koordynatora służb i to on byłby wtedy panem tych decyzji odbierania dostępu do informacji niejawnych.
No to jest rzeczywiście taki ruch, może obejście. O tym już wspominałeś, dzisiaj o tym też rozmawialiśmy w innym miejscu, że to może być, to tak, bo wszystkie prawicowe media oczywiście no, też grają swoją grę. Nasz podcast i w ogóle Radio Wnet jest na tyle unikatowym miejscem, na polskiej scenie medialnej, że mamy tą właśnie unikalną możliwość mówienia prawdy i to całej prawdy, a nie kawałka. Prawdą jest, i to na przykład słychać z wielu punktów, no, że Sławomir Cenckiewicz nie do końca odnajdywał się w roli szefa BBN-u. To jest opinia, którą publicznie nigdy jej nie wyrazi, ale nieraz ją słyszałem w różnych gremiach, na przykład, pewnie tego się wyprze, ale każdy ma swoje lustro, Antoni Macierewicz, który jest w tej chwili lekko skonfliktowany, o czym mało kto wie, ale państwo już wiedzą dzięki naszemu podcastowi ze Sławomirem Cenckiewiczem. Nie jestem w stanie w 100% powiedzieć, o co dokładnie poszło, ale że pewnie oziębienie relacji, chyba że ty wiesz, drogi doktorze, jest bardzo wyraźne. A, no to jak wiesz, to powiedz, o co poszło, ale z wielu takich sygnałów, które pokazują, że być może ten ruch, który w tej chwili cię cieszy, czytałem wpis pana Dobrzyńskiego, rzecznika, który triumfuje, w końcu zrozumiał, że nie ma racji, że nie miał dostępu i że my, służby stare, bo pan Dobrzyński to jeszcze z Ormo się jak wiemy wywodzi, mieliśmy rację, że my tutaj decydujemy, kto kim jest. I one się mają ten dzień, dwa dni satysfakcji, ale że dla prezydenta to mogło być coś, co, no, co trochę może nawet ułatwić pracę, że po prostu profesor Sławomir Cenckiewicz lepiej się może będzie czuł i będzie mógł lepiej działać jako właśnie doradca, jako ktoś, kto będzie działał przy okazji przemysła Czarnka i ewentualnie będzie mógł wrócić do rządu, ale na innym stanowisku, niż jako szef BBN-u, który musi elastycznie się poruszać. Zresztą też pytanie, stawiam je otwarcie, odpowiedzi na nie nie znam. Może państwo znacie to, napiszcie w komentarzach, że jednak na początku prezydentury ta kancelaria chciała grać na pewien podział. Zły Tusk, dobry Kosiniak. I podkreślałem, że mamy dobre relacje właśnie z Kosiniakiem, że z Sikorskim jest tak, ale z Kosiniakiem wszystko idzie dobrze, z Siemoniakiem jest problem, awanse w ABW chociażby, prawda, też nie jest łatwo do końca z Kierwińskim, ale zobaczcie, jest ten dobry koalicjant, czyli jest Kosiniak-Kamysz, no i podobno trochę takim, nie wiem czy twórcą tej koncepcji, ale wykonawcą i takim, który ją popierał, był właśnie pan profesor Sławomir Cenckiewicz i tu się mógł zawieść, jak się okazało, że jednak nie ma najmniejszej ochoty Władysław Kosiniak-Kamysz na odgrywanie takiej roli białego człowieka wśród tych czarnych ludów w koalicji Donalda Tuska, że tu jest jeden cywilizowany człowiek, z którym można rozmawiać, a tam to są jakieś takie już potwory polityczne, jak Siemoniak, jak Kierwiński, jak Tusk na czele, prawda? I że ta koncepcja się okazała złudna, bo Tomasz, bo pan Władysław Kosiniak-Kamysz nie ma takich predyspozycji, no to właśnie skoro włożyłem kij w mrowisko, to teraz wyjmuj tej kij albo ogarniaj ten bałagan, który zrobiłem, że być może prezydent, oddając swojego dobrego ducha, przyjaciela, nie robi tego pod presją, tylko robi to z pewnym takim, nie wiem czy ulgą, to może za dużo powiedziane, ale że nie będzie to z wielką szkodą dla Pałacu Prezydenckiego. O, tak, takie twierdzenie, znak zapytania stawiam, zaryzykuję. Co ty o tym myślisz?
Po kolei. Najpierw coś niepoprawnego. No, z Kosiniakiem to można było mieć lepsze relacje, ale z Kamyszem już nie. I Kosiniak-Kamysz taką podwójną rolę przez chwilę odgrywał, ale potem Tusk go zaprowadził na jego właściwe miejsce i się skończyło. Aczkolwiek PSL od czasu do czasu tam pokazuje, że mógłby w razie czego, przy sprzyjających okolicznościach, gdzieś coś zagrać samodzielnego, ale na razie to są popiskiwania albo gry teatralne. A reszta graczy znaje tak dobrze, że niespecjalnie zwraca na nie uwagę. To punkt pierwszy. Punkt drugi. Nie wiem, z czego pan Jacek Dobrzyński się cieszy, bo on nawet powiedział, że w przeciwieństwie do pana Cenckiewicza, pan generał Andrzej Kowalski jest człowiekiem, z którym się znacznie lepiej współpracuje. To jest o tyle dziwne, że nie bardzo wiem, jakie to okazje miał pan Jacek Dobrzyński, żeby sprawdzić, zdolności partnerskie Sławomira Cęckiewicza, no szczególnie, że ten nie miał dostępu do spraw niejawnych, więc można z nim było tylko o sprawach jawnych porozmawiać, a to niezbyt ciekawe pole dla rzecznika służb specjalnych. Po trzecie, generał Andrzej Kowalski był nominatem pana ministra.
To dodam, bo nie każdy to musi naszych słuchaczy czy widzów wiedzieć. Generał Andrzej Kowalski przejmuje teraz dowodzenie BBN.
Który był wiceszefem.
Tak.
Ale który już w BBN-ie był wcześniej za ministra Macierewicza i uchodził za jednego z dobrych członków tej grupy Antoniego Macierewicza. Więc tak jak go znam, to jest twardy facet i niedużo się dla rządu zmieni w tej sprawie. W dodatku gość jest właśnie ze służb. I on zna te procedury i on się będzie ich trzymał twardo. Po następne, czy prezydent, jak mówisz, zrobił to z ulgą? Nie sądzę, ale chcę powiedzieć, że przecież prezydent, jak rasowy bokser, wyszedł z tego zwarcia, w którym no, dostał szczękę, i to już nie jeden cios, bo tych decyzji służb specjalnych nieuznających orzeczeń sądu były co najmniej dwie, w tym jedna prawomocna, ale wyszedł z ciosem, jak prawdziwy bokser, mianowicie udostępnił aneks raportu o WSI. A tam jest sporo nazwisk z tego rządu, i ze środowisk ten rząd wspierających. I ciekawe jak, ale to jak zapoznamy się z nim, ciekawe jak tam będą pozamazywane niektóre nazwiska albo też pozamazywane oceny, które według poprzednich dysponentów tego raportu, a dysponentem jest prezydent, a pierwszym dysponentem był prezydent Lech Kaczyński, a potem, mówię o prawicowej stronie, był Andrzej Duda, no bo Bronisław Komorowski tu nie wchodzi w grę przecież. Oni też nie udostępnili tego aneksu i sugerowali, że tam nie wszystko jest na 100% pewne, więc właśnie ciekawe, rozumiem, że za to właśnie odpowiada Sławomir Cęckiewicz za postać tego raportu, która ma być opinii publicznej udostępniona. No więc z ciekawością w wolnej chwili będę go czytał. Bardzo jestem ciekaw.
No to mamy ten aneks, ale dobrze, to teraz ta warstwa polityczna. Długie oświadczenie. Ja każdego z Państwa, naszych słuchaczy, ale też widzów, tych, którzy się interesują trochę bardziej wnikliwie polską polityką, zerknijcie najlepiej do źródła bezpośrednio, Platforma X, Sławomira Cęckiewicza, tam jest całe to oświadczenie, jest dość długie, wiele tam jest wątków, nie będziemy teraz każdego, bo w sensie każdy akapit po kolei trzeba byłoby omówić w tym oświadczeniu i może kiedyś tak w sumie zrobimy. Ja sobie pozwoliłem wybrać dwa. To jest sam początek tego oświadczenia na Platformie X, konto Sławomira Cęckiewicza. Odczytam dla radiosłuchaczy. Swoją decyzję przemyślałem i podjąłem ją w odpowiedzialności za państwo, którego jeden z ważniejszych urzędów, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, został poddany brutalnej ingerencji i presji ze strony rządu Donalda Tuska. Niespotykany dotąd w historii antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników w praktyce sparaliżował normalne funkcjonowanie BBN-u, zaś mnie uniemożliwił pełnienie funkcji powierzonej mi w dniu 7 sierpnia roku 2025 przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na tym się zatrzymajmy. Znowu z tą myślą, czy to nie jest taki plan prezydenta, żeby ten front zamknąć, bo i tak się go w tych warunkach nie wygra, a przerzucamy się na inne pole, chociaż sama treść jest też bulwersująca, no bo ważny państwowy urzędnik mówi, że premier demoluje ważny, o ile nie kluczowy z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa Urząd Polskiego Państwa. Myślę kluczowy dlatego, bo tylko prezydent ma tak dobre relacje z naszym głównym partnerem właśnie poprzez BBN, bo gdyby jeszcze rząd miał klucze do Waszyngtonu, to można powiedzieć, że BBN jest pomocniczy. Ale w obecnych warunkach polityki zagranicznej, no to BBN staje się placówką bardzo istotną, panie doktorze. Tak czy nie? Jest.
Tak, oczywiście. Więc po pierwsze, nie czytałem jeszcze tego oświadczenia Sławomira Cęckiewicza. Sam jestem go ciekaw, ty nie czytasz te kawałki. To jest jakby z tego, co widać, taki testament polityczny szefa BBN-u, który on go przesyła prezydentowi, swoim pracownikom, opinii publicznej i swoim przeciwnikom. I on mówi, ten rząd niszczy bezpieczeństwo Polski. Tyle. To także się odnosi do relacji z sojusznikiem amerykańskim. Cęckiewicz był w Białym Domu i rozmawiał tam. Więc chyba nie dużo mam do powiedzenia. To Cęckiewicz mówi do opinii publicznej. Szanowni Państwo, Państwu się może wydawać, że relacje między opozycją a koalicją rządzącą, między urzędem prezydenta a urzędem szefa rządu mieszczą się w ramach państwa demokratycznego, to ja wam mówię, że nie. I ja jestem tu oto dowodem na to, bo niszczenie szefa BBN-u, jak mówi Cęckiewicz, równoznaczne z niszczeniem działalności samego BBN-u, no bo szef to szef, to jest, tak jak mówię od dłuższego czasu, to jest wojna domowa, polityczna wojna domowa, ale bardzo brutalna. Kto kogo? No i tu tak wygląda, co już jakby wcześniej próbowałem powiedzieć, że rząd próbuje zniszczyć pozycję opozycji, może nie całej, bo na przykład wbrew pozorom rząd nie niszczy możliwości działania Grzegorza Brauna i jego korony. Nie niszczy pozycji pana Mentzena i jego Konfederacji.
Ktoś mógłby się nie zgodzić, tym kimś jestem ja, bo rzeczywiście Konfederacja na razie jest oszczędzana. Trochę tu wyszło przy kryptowalutach uderzenie, wyjście na Przemysława Wiplera, ale też bardzo silne na polityków PiS-u z dawnej suwerennej Polski. Ale Grzegorz Braun no, cały czas ma te procesy, więc ktoś może powiedzieć, no przecież ta władza cały czas, co już jakiś prokurator wzywa Grzegorza Brauna na przesłuchania, to jest transmitowane. Więc
nie ma procesów, ma śledztwa.
Ma śledztwa i zeznaje w tych śledztwach, tak. Więc no, teza, że jest oszczędzany, może być fałszywa, no bo przecież można powiedzieć, jestem szykanowany, co i rusz muszę się z jakimś prokuratorem na sali sądowej ścierać, podejrzewam, Grzegorz Braun.
Więc Łukaszu, to nie doceniasz jakby odporności polskich polityków na zeznania w prokuraturze, bo jak pamiętam za rządów PiS-u, tych śledztw, których wobec osób, które były politykami opozycji, koalicji obywatelskiej było dużo i oni często zeznawali, a nawet kilku z nich poszło siedzieć. Teraz, jakbyś zapytał Antoniego Macierewicza, ile razy on zeznawał, albo Michała Dworczyka, ile razy on by zeznawał.
Albo Jarosława Kaczyńskiego, to prawda, oni by się jeździł od prokuratury do...
To nie jest kluczową represją, która uniemożliwia działanie, aczkolwiek kiedyś Michał Dworczyk mi się skarżył, że nie starcza mu czasu na zwykłą działalność polityczną, tyle czasu mu zabierają te bezsensowne różne śledztwa i składanie w nim zeznań. Więc to nie jest represja, która uniemożliwia działalność. Natomiast ważne są oskarżenia i to ważne są kampanie oskarżeń. Jeśli one są stałe, to one niszczą pozycję polityków i ich tam organizacji. Ja myślę, że to tu przede wszystkim właśnie PiS ma największe kłopoty z tymi służbami, ale w sprawie kryptowalut. Kolega Wippler, to był doradca Mentzena, ale potem Mentzen go odsunął, potem Wippler wracał, więc to nie jest uderzenie w samego Mentzena. Mentzen zawsze może powiedzieć, odsunąłem tego Wipplera i to dość dawno. Natomiast jeśli chodzi o kryptowaluty i PiS, to jest oskarżenie wobec grupy ziobrystów. Co prawda oni są w PiSie, ale stanowią takie wyraźne skrzydło, a właśnie tak przy okazji mediów innych usłyszałem kiedyś od jednej pani z Polsat News, nie o niej prywatnie, tylko w programie, że Czarnek reprezentuje ziobrystów w PiSie. I myślę, że to jedna ze zręczniejszych manipulacji, bo Czarnek jednak reprezentuje mainstream PiSu Jarosława Kaczyńskiego, a w tym mainstreamie ziobryści się nie mieszczą. Ale to tak przy okazji, bo zauważam ze smutkiem, jak w Polsacie News, który przedtem był dość neutralny i trzymał równowagę w ocenie polityki w Polsce, coraz bardziej ona się przechyla przeciw opozycji, a za rządowi szkoda bardzo.
To tak, rzeczywiście Donald Tusk próbuje może nie domknąć, bo to chyba już jest niemożliwe, jak to było za jego pierwszych rządów, ale przynajmniej jakoś posprzątać ten stary układ medialny. Nie wiem, czy on będzie istotny, w tych tak bardzo istotny, na pewno będzie ważny, ale chyba nie kluczowy.
Zwróciłeś uwagę na coś. Ten Zygmunt Solorz, prawie że emeryt i rencista, co go
spotkał się z Trumpem.
Spotkał się z Trumpem i o czym mówił?
O inwestycjach.
Właśnie, ale o czyich? On będzie inwestował w Stanach, czy namawiał Amerykanów na wielkie inwestycje w Polsce, szczególnie w jego mediach, albo w mediach jego dzieci. Ale to było kapitalne po prostu. Pan Solorz rozmawiał z prezydentem, to już chyba jakiś czas temu, o wielkich inwestycjach. Czyli o wielkich. Czyli o wielkich dealach, o tym.
Ale to by znaczyło, że Zygmunt Solorz nie jest z nim aż tak źle, jak się wydaje, bo tak no chyba, że Donald Trump ma takie nierozeznanie, że jego służby dopuściły do spotkania ze starym, stojącym już sobie nad grobem.
Bo co? Tak. Na swoją korporację.
Tak jest, niemalże wyjdzie wypchniętym na wycuk, to z chłopów kiedyś się mówiło, nie wiem, czy Państwo pamiętają taką powieść, a jak nie, to warto do niej sięgnąć raz jeszcze w dniu książki, to mówię i tam Państwo się dowiedzą, co to znaczyło na wycuk rodziców wypchnąć z gospodarstwa, więc taki trochę, a jednak Trump się z nim spotkał, więc może
wiesz,
ten wycuk...
Cug?
Nie.
No, cuk to jest taki wiatr, to jest taki przeciąg.
No tak, to jest w ten sens.
To tak wyrzucić na ten właśnie...
Cuk, to usłyszał, nie dosłyszałem. Cuk to w kominie jest cuk, czyli to tak, ciąg. Jest, tak, a wycuk tak, to jest tak. Wyrzucić z gospodarstwa na poniewierkę.
Na wiatru, tak.
Tak,
i tego, więc... tego, co jest na zewnątrz domu, to jest więc... wyrzucić z domu. To jest strasznie ważne. U Jezusa to było... Wyrzucić na zewnątrz, to z zewnątrz zawsze oznaczało ciemność, właściwie piekielną, bez Boga.
Więc kolejna dygresja, ale w takim wypadku wydaje mi się, że chyba Zygmunt Solorz-Żak nie jest na tym wycugu.
Na wycugu chyba jeszcze nie jest. Tak.
Nie jest.
Ale to strasznie ciekawe, szczególnie jak się przyglądam właśnie Polsatowi News, bo nie bardzo mogę tych innych rządowych telewizji słuchać i oglądać. To przynajmniej to chciałem, a tu mi się robi coraz trudniej.
Być może jest tak, że już Zygmunt Solorz-Żak poprzez inwestycje w atom był już tak blisko PiSu, że sam nie bardzo mógł zrobić swój stary numer, czyli się obrócić w kierunku rządu, więc zrobił numer z dziećmi.
Obrócił dzieci, tak?
Tak jest. Sam trochę na tych nagraniach udawał, że już mało co kontaktuje. To zostało wzięte za dowód, bo takie nagranie wypłynęło, gdzie się wyglądał już jakby zupełnie stracił kontakt z rzeczywistością. Sądy orzekły, dzieci wzięły, a on, jak wróci ewentualnie do władzy prawica, to on może odzyskać to i wrócić do. Bardzo to jest ciekawe, może rozwiązać.
W Luksemburgu. Tak. Czy w Liechtensteinie, tak, z dziećmi.
Gra na dwie pokolenia Zygmunta Sorosza, na dwa pokolenia. To jest ciekawa koncepcja. To wróćmy, bo żeśmy zostawili naszych widzów i słuchaczy z tym, że ja nie wiem do końca, a ty zdaje się wiesz, co poróżniło Sławomira Cenckiewicza z Antonim Macierewiczem. To zdradźmy, skoro ja powiedziałem A, to ty już powiedz B.
Ja na wszelki wypadek powiem jakieś K albo R, bo to było na spotkaniu zamkniętym. Powiem tak, tam Jarosław Kaczyński sprytnie poróżnił Cenckiewicza z Macierewiczem. Tyle. I już, i starczy.
Dobrze.
Że chłopcy prędzej czy później wrócą do siebie, ponieważ oni myślą, i Cenckiewicz, i Macierewicz myślą w bardzo podobny sposób.
To prawda. Wracam w takim wypadku, skoro tyle powiesz, to niech tyle nam wystarczy. Słuchają Państwo Radia Wnet, to jest wieczór Radia Wnet, naszym gościem dr Józef Orzeł. Wracamy do tego długiego oświadczenia, do lektury tego długiego oświadczenia Sławomira Cenckiewicza. To jest sama końcówka z kolei. Wcześniej był początek, teraz samą końcówkę, fragment Państwu odczytam. Dziś jednak najważniejsza jest zmiana rządu. Nie rezygnuję zatem z walki o zachowanie w Polsce demokracji i praworządności. To, co do tej pory poprzez powagę sprawowanego urzędu uniemożliwiało mi otwarte przeciwstawienie się bezgranicznemu draństwu, jakie niszczy dziś Polskę, od dziś przestaje mnie krępować. Powracam nie tylko do roli badacza przeszłości i wykładowcy akademickiego, ale przede wszystkim publicysty i komentatora politycznego. To był akapit w większości napisany normalną czcionką, teraz będzie pogrubienie. Tusk i jego zagony z SB, LWP, WSW, SW, FSB, WSI nie mają zatem powodu do świętowania. W nowej roli będę jeszcze mocniej rozliczał obecny antypaństwowy wandalizm rządu, robiąc wszystko, by misja profesora Józefa Czarnka zakończyła się sukcesem. Mam wiedzę i doświadczenie wyniesione z pełnionych urzędów i kampanii wyborczej lat 2024-2025, które pragnę przekazać profesorowi Czarnkowi jako kandydatowi na premiera RP. Powodzenie tej trudnej misji jest naszą racją stanu. Poza tym niechceniony przeze mnie Mateusz Morawiecki łowi w centrum, Koalicja Obywatelska przegra wybory, nowe ZSL w tym kształcie zejdzie poniżej progu wyborczego, prezydent RP obejmie patronatem blok senacki, a prawica zbuduje przyszłą koalicję, w konsekwencji wyłoni się rząd PiS, trzy kropki i Konfederacji. Polska potrzebuje jedności patriotów, Polska potrzebuje rządu. Tutaj będę musiał jeden pasek schować, albo inaczej to przeczytać, rządu patriotów już Państwu, rządu narodowego, Polska potrzebuje nowego państwa. Tak swoje oświadczenie kończy Sławomir Cenckiewicz. Mówiłeś, że jest testament, to nie jest testament, to jest jakiś manifest polityczny.
Testament w roli szefa BBN-u.
Tak, a de facto manifest polityczny Sławomira Cenckiewicza, tak. I też plan polityczny, jak tego oceniasz?
Tam jest ciekawa rzecz, pewnie jest kilka, ale po tej jednorazowej lekturze widzę. Grubą czcionką jest zaangażowanie po stronie Przemysława Czarnka, a mniejszą czcionką zwykłą są życzenia dla Morawieckiego, żeby to płótno centrowe też tam się rozwijało. No to jest jednoznaczna deklaracja po stronie Czarnka. I jest druga rzecz, dla mnie bardzo ważna i bliska, bo ja to oględzę od dłuższego czasu, czekam, aż pan prezydent zacznie działania jako patron prawicy w celu rozpoczęcia negocjacji politycznych między partiami prawicy. I wydaje się, że tam takim najłatwiejszym krokiem, to pewnie też nieprawda, ale tak się wydaje, są negocjacje w sprawie wspólnego bloku senackiego, wspólnej listy senackiej. Ale według sondaży, a także rachunków analityków, no powiedzmy bardziej prawicowych, albo sympatyków prawicy, wynika z tego, że w Senacie prawica nie wygra bez bloku, bez elektoratu Grzegorza Brauna. Czyli zadanie jest niezwykle trudne i nie dziwota, że pan prezydent w roli tego patrona, takiego chociażby tego wspólnego bloku senackiego, jeszcze się nie zgłosił, ale, i to jest ciekawe, jego przyjaciel mówi, tak trzeba zrobić. Pan prezydent ma być tym patronem i organizatorem takiego stołu negocjacyjnego, bo bez niego tamte partie nie usiądą razem do żadnych negocjacji. Oczywiście Grzegorz Braun może usiąść, ale za to nie chce z nim usiąść Jarosław Kaczyński, ale też pomiędzy Mentzenem a Kaczyńskim temperatura jest taka mniej więcej jak w wulkanie, który działa, więc też nic z tego bez prezydenta nie będzie. I tu odchodzący od organów prezydenckich pan Sławomir Cenckiewicz mówi, to jest zadanie dla prezydenta. Czy to jest tak, że on już z nim to uzgodnił, wie, że prezydent się tego podejmie i to jest pierwszy sygnał o tym, czy to jest sygnał prezydencie, musisz. Ja tu odchodzę, nie wesprę cię w tym, mogę cię wspierać w tej sprawie z wewnątrz PiS-u, przynajmniej sztabu Przemysława Czarnka, no bo to przecież Czarnek ma być i miał być tym głosem PiS-u, który byłby przyjęty dobrze i zrozumiały przez wszystkie trzy konfederacje, bo według mnie już od dawna konfederacje są trzy, czyli oddzielna jest Bosakowa i oddzielna jest Mentzenowa, aczkolwiek są w ramach jednej nazwy. Ale wiem to po prostu od środka Konfederacji, że te obie partie od pół roku już co najmniej działają oddzielnie.
To jeszcze, drogi doktorze, 40 minut nagrania za nami. Ty muszę za chwilę wyjść, więc powoli zbliżajmy się do sytuacji wpisu. I to jest i wpis, i to jest do...
40-lecie jest publicystyki, czy właściwie nie publicystyki, a działalności na scenie publicznej Rafała Ziemkiewicza i obiecałem tam być.
Ja też obiecałem, że tam będę i chyba nawet tam się, chyba nawet tam się spotkamy. Panie doktorze, to na koniec przejdźmy do PiS-u. Tu rzeczywiście Sławomir Cenckiewicz, znając pana profesora, to raczej jest jego autorski tekst. Spokojnie mogę sobie wyobrazić, że on sam to napisał i sam opublikował, to nawet nie konsultując.
Bardzo samodzielny człowiek, działający, no nie powiem autystycznie, ale zdecydowanie on odpowiada za to, co on robi.
Więc to jest tak, że to są jego słowa, nie, że słowa pana prezydenta przemycone, raczej bym taki...
Nie, chociaż... jakoś uzgodnione, ale z całą pewnością nie jest tak, żeby Sławomir Cenckiewicz czyjś tekst przekazywał. Jeżeli to co najwyżej jest wspólny, ale na pewno to jest wszystko zgodne z tym, co on chce robić i co myśli.
Na ile to jest wzmocnienie Przemysława Czarnka? Tak, już też o to trochę pytałem, a teraz przejdźmy do tego tematu bezpośrednio.
Jeżeli myślę, że za Sławomirem Cenckiewiczem stoi prezydent, to jest bardzo, bardzo duże, bardzo. I to by oznaczało, że urząd prezydencki, bo to prezydent i pewnie cała kancelaria i biuro, uznały, że trzeba wzmocnić Przemysława Czarnka, czyli że, no powiem to jasno, aczkolwiek to jest tylko przypuszczenie, że urząd prezydencki uznał, że Jarosław Kaczyński za bardzo wzmocnił Morawieckiego i dla równowagi trzeba wzmocnić Czarnka. Tak to czytam.
W tej chwili sytuacja w PiS-ie, jak ja ją czytam, może nie poprawić, jest taka, że Jarosław Kaczyński stał się zakładnikiem tych dwóch frakcji. Po konferencji poniedziałkowej, na której wyszedł z Mateuszem Morawieckim i no, to jest, to już nie jest hipoteza, to jest po prostu opis rzeczywistości, skapitulował przed Mateuszem Morawieckim. Uznał, że może mieć stowarzyszenie. Ta konferencja to był triumf Mateusza Morawieckiego, postawił się i wygrał. Rozmawiałem z drugą frakcją, rozmawiałem też z politykami od Morawieckiego. Ci drudzy triumfowali, mówili, wiedziałem, że tak będzie, mamy siłę. Podobno Mariusz Błaszczak. Ten Mariusz Błaszczak, najwierniejszy z wiernych, osoba, która zawsze myślała mózgiem Jarosława Kaczyńskiego, miał mówić, że czuje się zdradzony przez Jarosława. I maślarze, mówiąc, poczuli się zdradzeni. Oczywiście jest tak w tej chwili w PiS-ie, że za chwilę zbierze się konwentykl, Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, Patryk Jaki, Elżbieta Witek i dalej mogę wymieniać. Spotkają się z Jarosławem Kaczyńskim, Tobiasz Boheński i Jarosław się przechyli na ich stronę. Ale że w tej chwili Jarosław już nawet, o tym mówiliśmy w naszym podcaście parę ładnych miesięcy temu, że tuż po przegranej Jarosław Kaczyński musiał frakcję rozgrywać, potem to opanował, a teraz wydaje się, że jest najsłabszy Jarosław w PiS-ie od kiedykolwiek w zasadzie, że jest już nierozgrywającym frakcję, że już nie jest wodzem, nie jest rozgrywającym frakcję, że stał się zakładnikiem tych frakcji. Jak ty to oceniasz? Sytuację
troszkę inaczej, ale tak, po pierwsze, jeżeli byś powiedział, że mózg jest zakładnikiem obojga płuc, no to jasne, mózg bez płuc, bez tlenu obumrze. To jasne, ale myślę, że to ma, że należy na to popatrzeć z dwóch trochę różnych punktów widzenia. Jeden jest taki twój i nie ma o czym mówić. Jarosław Kaczyński przestał rządzić po dyktatorsku w tej partii, bo co jest dowodem? Dowodem jest to, że słyszę z kraju i przed, i po tej kolacji, i po tym tam oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego, że ruch pomiędzy PiS-em i środowiskami bliskimi, wcale niekoniecznie tylko pisowskimi, a grupą Morawieckiego jest duży. I się dzisiaj do mnie dzwonił jeden człowiek z kraju z pytaniem, bo jak rozumiem, takie rzeczy gadam, że on myślał, że ja jestem u Morawieckiego jakimś misiem działającym. Zapytał, czy mogę go tam polecić, bo on chce być w tej grupie. Więc ja rozumiem, że to, co powiedział Kaczyński, jest takim ostrożnym przyznaniem się, że co prawda powiedzieliśmy, że żadnych tam już nowych posłów, europosłów i senatorów w stowarzyszeniu tam Morawiecki Plus, ale nie powiedział, że nie mogą przystępować do niego ludzie z kraju, którzy nawet nie są z PiS-u albo są małymi misiami z PiS-u i tak dalej. Co prawda mówili to ludzie, jak ty mówisz, od maślarzy, nie znoszę tego słowa i myślę, że ono jest kompletnie fałszywe i w dodatku Przemysław Czarnek żadnym maślarzem nigdy nie był. Był na zdjęciu z trzema misiami, o których się tak mówi, ale on wcale tam nie był i nie będzie. Wydaje się, że rozwój struktury krajowej Morawieckiego Plus, tego stowarzyszenia, będzie się rozwijał i będzie szedł szybko naprzód i że będą, powiem to brutalnie, będą regiony, w których po przejściu do tego Morawieckiego Plus zostanie może i dużo członków, ale elita tych regionów przejdzie do Morawieckiego. Będą takie regiony. To jest jedno. Ale też chciałem powiedzieć coś z innego, przepraszam, z innego punktu widzenia. Otóż to, co się stało, pokazuje, że naprawdę w PiS-ie jest trzech liderów, a może czterech. Mianowicie Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki. Ale Czarnka na tej kolacji nie było. Był natomiast być może czwarty. Bielan, który woli ujawniać się tylko wtedy, kiedy organizuje coś, co jest według niego i według kierownictwa PiS-u niezbędne. Bielan czasem ratuje tę partię. To się mówi, że to Bielan zorganizował spotkanie elekta Karola Nawrockiego z prezydentem Trumpem i to w czasie kampanii wyborczej. Rzecz, która się nigdy nie zdarzyła, żeby prezydent Ameryki jakiegoś kandydata na jakiegoś prezydenta przyjął w czasie kampanii wyborczej. Nigdy tego nie było. Bielan to załatwił. Więc trzeba powiedzieć, że Bielan jest niezwykle mocny, więc jest taką czwartą figurą w tym PiS-ie, nie zawsze się ujawniającą, no ale co by nie było, to jest przewaga Morawieckiego w tej grupce. Co jest ważne, jeśli ta czwórka jest ważna, to ta reszta spadła o co najmniej jedną ligę, co najmniej. Czyli w tej chwili przedstawicielem tego tradycyjnego, prawicowego skrzydła PiS-u jest tylko Czarnek, a Jarosław Kaczyński czasem będzie z Czarkiem, czasem będzie z Morawieckim, czasem będzie ich szefem, ale to będzie tylko czasem.
I tak to wygląda. Tutaj stawiamy kropkę. To był Wieczór Wnet. Ja Państwu bardzo dziękuję. Muszę powiedzieć, że lubię takie odcinki, kiedy dużo się dzieje i kiedy, no tym razem niestety nie w studiu, niestety nie na żywo, ale jest ta okazja, gdzie można się w ogóle nie gryźć w język. Jest parę elementów, dlaczego Radio Wnet jest takim medium, które rzeczywiście unikatowym na polską skalę, czy to lewicową, czy prawicową, gdzie cenzury w zasadzie nie ma prewencyjnej w ogóle. Tak, że można, że tak, a to dzięki patronom. Nie, ja zawsze jak mówię o tej cenzurze, to sobie przypominam oczywiście Grzegorza Brauna i przerwany z nim mój wywiad. I zawsze tak się gryzę w język, bo wiele osób mówi, przerwał Braunowi. Tak,
ty sobie przerwałeś, jak rozumiem.
Ja sobie przerwałem, bo każdy ma swoje własne granice. No. Ja wiem, też. Że to cały czas żyje, że to cały czas gdzieś tam żyje i pewnie będzie żyć, dopóki ja będę w zawodzie, a planuję być do emerytury albo i dłużej.
Najlepiej jeszcze, dłużej.
Tak, więc jeszcze nie raz będę z tego musiał tłumaczyć, nie dwa, ale tak, to sam sobie przerwałem wtedy i pod tym względem są tylko i wyłącznie moje granice, które, a poza tym to jest rzecz unikatowa, ale oczywiście tutaj jest ta prośba i kwestia, że żaden polityk nie może zadzwonić, ani przyjść, ani się poskarżyć do Krzysztofa Skowrońskiego na to, co my tutaj sobie mówimy, dzięki naszej niezależności, a tą niezależność budują patroni, którym
a
bardzo, bardzo...
Tak duża, że od maja w poniedziałki, chyba o 12:30 u Jaśminy Nowak, będę miał nie tylko swoją audycję półgodzinną o Międzymorzu, jako o bloku obronnym, ale to nie znaczy, że tylko ja tam będę gadał, raczej będę różnych ekspertów tam zapraszał. Mnie nie musi tam być, ale właśnie dlaczego? Bo Międzymorze jest bardzo potrzebne, a z drugiej strony Radio Wnet właśnie jest taką formułą, w której spokojnie można mówić, co się chce. Przy czym
tak, i można mówić dłużej i mądrzej niż w innych mediach. To oczywiście to też dzięki patronom.
Ja wszędzie mówię, co myślę i się w ogóle nie przejmuję. Tam, gdzie mnie zapraszają. Natomiast rzeczywiście tu możemy pokazać trochę więcej tego mięsa politycznego. To jest szalenie ważne, bo jak ja patrzę czasem na komentarze, na przykład pod swoimi X-ami, czy pod naszą audycją i tak dalej, to widzę, jak jest bardzo dużo myślenia polskiego, patriotycznego, ale zupełnie na innych poziomach, w inną stronę.
To dobrze.
To dobrze, ale gdzieś musi być miejsce, żeby ludziom to bardziej wyjaśnić. Oczywiście mogą się nie dać przekonać i oczywiście mogą jeszcze bardziej myśleć po swojemu, ale dobrze byłoby mieć tę szansę, jak ja mówię, w klubie Ronina w poniedziałki, to ta oglądalność w tej chwili się tak w internecie zamknęła na poziomie 7000 ludzi. Myślę, tyle ludzi lubi mnie słuchać i o coś im w tej sprawie chodzi. Komentarze często są przeciwne, ale lubią. To jest ważne, żeby takie miejsca były.
I to zapewniają nam patroni, którym bardzo, bardzo dziękujemy. Oczywiście zachęcamy, jeżeli ktoś chce, może to by dołączył do grona patronów. Na naszej stronie wnet.fm jest link, to jest QR kod na nagraniu YouTube, można wejść. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, bo to daje nam niezależność ani nikt z Konfederacji, ani z PiS-u, ani od Brauna, ani od Tuska nie może zadzwonić, czegoś tam zabrać, bo reklamy się ostatnio pojawiły, ale bardzo, bardzo malutkie, więc nawet jak nam je zabiorą, to sobie przeżyjemy, bo żyjemy właśnie dzięki społeczności patronów, czy to na patronet.pl.net, czy poprzez wpłaty na konto.
Niech żyje firma Kram, która zawsze się pojawia, jak się otwiera radio.
To prawda, i mamy sponsora strategicznego.
Coś pije i je jakieś ciasteczko.
Tak.
Chociaż
tak.
Firma jest od opakowań, a nie od ciasteczek.
Bo ona pakuje kawę i ciastka. Drodzy doktorze, przekazaliśmy audycję, stawiamy kropkę. Doktor Orze był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ci i dziękuję bardzo państwu. Do zobaczenia.